Witajcie, to jest pierwszy odcinek bezimiennego castu, czyli podcastu, bo nie umieliśmy wymyśleć jakiejś konkretnej nazwy, więc nazwaliśmy go bezimienny cast i to się nawet fajnie kojarzy z branżą gier komputerowych, rozrywki, więc będzie to pasować. A podcast, sam podcast, czym jest podcast? Podcast jest w naszym wydaniu będzie luźną rozmową, po prostu na jakiś temat, jakąś wymianą zdań, trochę na luzie, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest pierwszy odcinek. A ze mną jest, przedstawcie się, kto jest ze mną.
Rewolwerow!
Wszyscy na raz, oh yeah. Rewolwerow i Łukasz.
No, witam.
Są z nami. A dzisiaj porozmawiamy na dość taki, powiedzmy, że kontrowersyjny temat. No, zależy od punktu widzenia, czyli na temat piractwa. I Rewolwerow miał przygotować suchar.
A, fajnie, nie przygotowałem.
Dobra, no to suchar na początek nas ominął. No, może nawet i dobrze.
Możemy równie dobrze rozpocząć od początku ten spędzenie, to jest poszukam jakiegoś suchara fajnego.
Ale no, no dobra, to nie, to ty poszukaj suchara, a ja mogę nawijać coś.
Nie, to dzisiaj... idziemy dalej to.
No, widzicie,
od następnych podcastów na pewno będziesz suchar od każdego dobra. Z nas na samym początku.
No, albo suchar rewolwerowa na początku. Stały punkt programu, dobra.
A dzisiaj... no, stały punkt, suchar rewolwerowa.
A dzisiaj, widzicie, to jest wszystko na razie troszeczkę nieogarnięte, ale mam nadzieję, że od nas...
Bardzo chaotyczne to jest.
Będzie
to wszystko jest w ogóle na bieżąco wymyślamy, więc... Nie spodziewajcie się, że to będzie jakoś profesjonalnie brzmieć.
No ale mam nadzieję, że taka forma mi się chyba bardziej podoba podcastu niż jakieś profesjonalne, wyuczone formułki jak w radio.
No nie mam od razu na myśli, że będą wyuczone. Znaczy... Tylko wiesz, że tak jakoś schematycznie, że wszystko będzie przygotowane na tip-top.
Aha, no to Radio Demland takie było w sumie. No, jest z nami też Łukasz, który się nie odzywa za dużo. Witamy.
No to są sprawy organizacyjne, więc mnie nie dotyczą.
No właśnie, bo my tutaj mamy ogólnie konwencję taką, że my z Rewolwerowem jesteśmy jakby prowadzącymi, zapraszamy sobie różnych gości, którym dzisiaj jest Łukasz, którego możecie no, też znać.
Tak, ja i Leska Gaming, tacy główni właśnie prowadzący, stały punkt programu i jakiś nasz gość specjalny, ponieważ we dwójkę to by się dość nudno gadało.
No dokładnie.
A przy okazji fajnie zawsze mieć jakiegoś trzeciego losowego.
Który by zapełnił czas antenowy. No dobra, no to dzisiaj mamy temat piractwa i pierwsze główne pytanie na dzisiaj, mała spowiedź, czy jesteście piratami? Chodzi mi oczywiście tylko o gry komputerowe.
No ale wiesz, tak nie można trochę mówić o tym.
No ale jak nie można, no to jest wiesz, czyste życie.
Łukasz, bądź szczery, spokojnie, wysłuchamy cię.
No czasem się zdarzyło,
ale
ściągnąć jakąś gierkę.
Czasem?
Później usunąć oczywiście po 24 godziny.
Dokładnie. A jak z tobą Rewolwerow? Zdarzało ci się? Zdarza ci się?
Znaczy zdarzało. Nie znam jeszcze osoby, której by się nie zdarzało kiedyś czegoś ściągnąć. Głównie dlatego, bo ja kiedyś w ogóle tak naprawdę nie wiedziałem, czym jest piractwo i myślałem, że to jest zupełnie legalne. A teraz to wiadomo, wiem jak to wszystko działa i szczerze brzydzę się ściągać gier.
Ale ściągać typu piractwo, nie? Typu z nielegalnych źródeł.
Nie, teraz już w ogóle nie ściągam żadnych gier. Teraz jak na coś mam chęć, to czekam. Jestem w stanie katować swoją duszę, patrząc na to pudełko, albo cyfrową wersję, to już w zależności od tego, co to akurat jest za gra. Ale dopóki nie będę miał pieniędzy, nie zagram w to.
No, a jak z tobą, Łukasz, jak ty uważasz? To może ja powiem też. No mi się kiedyś w ogóle nie miałem oryginalnych gier, powiem szczerze. Kiedyś ściągałem wszystko na potęgę, bo w sumie tak samo jak ty, Rewolwerow, że nie do końca byłem świadomy tego, że ściąganie tam z nielegalnych źródeł jest super przestępstwem, ale teraz nie piracę już za dużo, ponieważ po pierwsze nie mam czasu za dużo na granie, a po drugie moja biblioteka Steam już się tak rozrosła, że mam grania chyba przez kilkanaście lat, więc...
O, widzisz, no to u mnie jest podobnie z tą biblioteką, która się rozrosła, tylko nie biblioteką Steam, a pudełkowych wersji, to mam prawie całą szafkę zawaloną grami w pudełkach.
No, no i dokładnie, no i po prostu, wiesz, kiedyś się miało tyle czasu na granie i się ściągało wszystko, wszystkie najnowsze gierki po kolei i się przychodziło i nie
Znaczy,
miało...
przechodziło to takie, wiesz, względne.
No, no, że wiesz, że 2 godzinki, nie, i... Nie, ale teraz jedyne, co czasami piracy, to jak z tobą, Łukasz, gramy w jakieś ten... multiplayery. Chociaż powiem szczerze, że po wielu sesjach w Speedrunners w końcu udało nam się załatwić. No w ogóle co to była za ta akcja z tym Speedrunners? Bo to też było jakoś dziwnie.
No, to było, że na Allegro było 25 zł. No, nie mogę o tym mówić po prostu.
Ale jest!
Ale się zrobiło magicznie
No
za
się
złotówkę.
zrobiło magicznie. No i widzicie, no ja teraz praktycznie no, nie gram też w najnowsze gry, bo po pierwsze nie mam czasu, a po drugie no już
A po
sprzęt
drugie,
mnie
komp
ten,
nie pociągnie.
no dokładnie nie, i teraz praktycznie to mnie wyeliminowało z takiego piractwa komputerowego, jeżeli chodzi o gry. No i jeszcze kasa, nie? Też nie mam forsy na wszystkie najnowsze produkcje.
No, jak gdybym miał Xboxa zamiast PlayStation, to może bym już się pokusił na pierocenie gier na Xboxa, ale na PlayStation 3 to nie ma sensu w ogóle.
Znaczy, jeszcze tam nie zostało, nie? Znaczy nie, chyba są
Znaczy nie, na
jakieś...
PlayStation
Nie no,
3 da się...
trójka
Da się piracić, tylko jest to... Szczerze mówiąc, tak drogie, że lepiej już jest sobie kupić nawet tę oryginalną wersję. Oryginalną wersję, no, oryginalną grę w pudełku.
została. No, ale najlepiej to chyba używki kupować po prostu na
A
jakimś
tak, używki
stoisko.
najlepiej.
30 zł i masz
To
grę
nie jest
jakąś.
o konsolach oczywiście podcast. Wątpię, żeby kiedykolwiek był.
Znaczy...
No ale no, używki mają to do siebie, że właśnie niewiele się różnią od tych zapakowanych pudełkowych wersji kupionych dopiero co w sklepie, a fan jest dokładnie ten sam.
No i to w sumie moim zdaniem też ta elektroniczna dystrybucja strasznie wyeliminowała. Przynajmniej piractwo w moim wypadku zostało wyparte przez elektroniczną dystrybucję i przez wszelkiego rodzaju bundle, bo teraz ceny gier w dystrybucji cyfrowej są tak śmiesznie niskie, niektóre oczywiście,
Tak, zwłaszcza na
że...
PlayStation 4.
No dobra, nie? Ja tutaj ogólnie piję do Steama w tej chwili, że tamte gry w bundlach i po przecenach, jeżeli jeszcze się ogarnia jakieś fora typu łowcy gier, spoiler, znaczy spoiler, lokowanie produktu,
Chamska
to na...
reklama. Sprzedaliśmy się już.
No już pierwszy odcinek jest, że po prostu... Straciłem wątek, czekaj, bo po prostu jeżeli się ogarnia forum typu łowcy gier, to można... Nawet te premierówki złapać za kilkanaście złotych maksymalnie.
Tylko problem ze Steamem jest taki, że jeżeli granie jest z promocji, to one są zwyczajnie droższe niż wersje pudełkowe, no i wtedy to się nie opłaca po prostu.
No tak, nie, ale na
A nie zawsze
promocji.
promocje są.
No tak, ale na Steam jest bardzo dużo promocji, ale jeżeli masz takie full ciśnienie na to, żeby kupić jakąś gierę, to i tak zapłacisz te hajsy. Ale nie miałeś tak nigdy. No właśnie, no a poza tym wiele gier jest już tylko... To kurde, zaczyna, dobra. Miało być o piractwie, ale zaczyna się o dystrybucji cyfrowej.
Jedna z moich tajnych umiejętności, zbaczanie z tematu.
No, dokładnie. Ale jaki macie w ogóle stosunek do piractwa? Uważacie, że to jest, nie wiem, dobre zjawisko, złe zjawisko? Jaki ma wpływ na branżę według was?
Oczywiście, że ma zły wpływ na branżę.
A według mnie to... No, niech pierwszy ten rzuci kamień, kto nigdy nie spiracił.
No dokładnie. No, na przykład kiedyś, jak pamiętam, jak byłem o wiele, wiele młodszy, to piractwo to była jedyna jakby opcja, żeby w ogóle w coś pograć. Było
Ewentualnie gry z
piractwo.
gazetek,
No,
typu
było
jak chyba
piractwo.
w Cybermysze było CD
No,
Action, oczywiście. Jeszcze tylko taki coś.
dla mnie CD Action, nie głównie. Tak to CD Action, a tak to się chodziło. No, wtedy jeszcze nie było takiego internetu powszechnego i się chodziło na bazar. Chodziło się na bazar. Pamiętam w Katowicach na Załężu. Tam było takie, po prostu koleś stał z katalogiem i się wybierało, dawało się dyszkę, tam za skarpetami gdzieś mieli kompa ukrytego, nagrywali tłoka i był, nie?
A to chyba na każdym targowisku tak.
No, to widzisz, że to twoje szczęśliwe dzieciństwo piractwa.
No, ale no...
Ale wiesz, kiedyś się to, chociaż to piractwo to było na takiej zasadzie, że trzeba było to kupić, że to było coś godniejszego, bo to było cały taki, nie wiem, rytuał wypalania tej płyty, wyboru.
No, poza tym to było trudniej dostępne, bo nie dość, że forsa, to jeszcze trzeba było ruszyć dupę sprzed kompa, nie? A nie tylko, że na Zatokę Piratów się wpływa i...
No, nie tak jak ten, jak się nazywa? Jak się wymawia nazwisko tego gościa od Steama? Co wymyślił?
Gabe.
No, że nie tak jak ten grubas Gabe, że mu przypadkiem poleciała na podłogę płyta i myśli sobie, a chuj, z piracy znowu.
No, będziemy mieli kolejny podcast, już widzisz, ile tematów w locie, czyli dystrybucja cyfrowa, Steamy i te sprawy wszystkie. Ale no teraz, mówię, teraz te ceny gier naprawdę nie są, chociaż widzę taką tendencję, że te indyki zaczynają coraz drożej kosztować. Jak ja widzę, że to jest też moim zdaniem też tak w Polsce, nie, bo jest dystrybucja cyfrowa, na przykład te pudełkowe wersje, nie wszystkie gry wychodzą w pudełkowych, powiem nawet więcej, te gry w pudełkowych wersjach to jest mniejszość teraz.
Ja ci jeszcze więcej powiem. Te gry w pudełkowych wersjach to są coraz częściej gry na Steama. Ma się po prostu pudełko, ma się płyta, ale w środku jest kody do Steama.
Miałem coś takiego, jak w Biedrze kupowałem za dychę.
Ale nie, ja mówię o tym na poważnie. Ja sobie kupowałem w Empiku Call of Juarez Gunslinger. No i tam też był kod na Steama. Już niestety, dla mnie to jest wielki ból, ale płyty tak, no... Odchodzą do lamusa, niestety. To dobrze, że jeszcze na konsolach się trzymają, bo na konsolach to jest... No, dziwnie by mi było patrzeć na konsolę, jak nie ma tego wyjścia na płytę już. A że tylko i wyłącznie byłaby elektroniczna.
No, ale to jest przyszłość.
No to nie chcę przyszłości. A w ogóle, propos niechcenia przyszłości właśnie, może pomówmy też trochę jeszcze o przeszłości. O tym, jak to w przeszłości wyglądało to piractwo. Bo zdaje się, pierwsze te... powiedzmy tak, zalegalizowane piractwo, to było jeszcze za czasów Commodore 64, się zdaje. To Commodore 64 miało te na kasety magnetofonowe,
no,
prawda?
No tak, tak. Atari też.
No, to było kiedyś tak, że w jakiejś chyba harcerskiej tam rozgłośni radiowej po prostu puszczali te dźwięki, jakie wydaje komputer.
To jest, było ogólnopolskie, że...
No, w jakimś polskim radiu chyba.
No, polskim radiu, znaczy my tutaj...
Wtedy nie żyłem, to nie wiem, jakie to były dokładnie
właśnie,
te
takie małe sprostowanie dla wszystkich, którzy tak nas słuchają, no. My jesteśmy w takim wieku, powiedzmy, no nie wiem, no ja z Łukaszem mamy po 22, tyle worwerów, ty masz 18 czy 19,
tak,
nie?
18.
No i my jesteśmy
w
takim
wieku... W sumie to niedługo 19, więc się niewiele pomyliłeś.
No więc jesteśmy w takim wieku, że no nie pamiętamy już tych zamieszłych czasów.
Ciężko byłoby coś takiego pamiętać na to.
Ale
i tyle.
Na Commodore grałem i przegrywałem kasety także.
No. Nie, to ja pierwsze...
A pamiętasz, żeby w radiu nadawali dźwięki, które wydaje Commodore, kiedy się uruchamia grę? Po to, żeby tak sobie z tam radijka, czy co tam się wtedy miało za inne,
no,
za inne
to
urządzenia, żeby tak sobie wziąć kasety i nagrać.
Normalnie szpulowy magnetofon i się nagrywało, nie?
Nigdy nie słyszałem takiej audycji, ale nieraz sobie tak puszczałem w magnetofonie właśnie i sobie leciała taka muzyczka dziwna.
Ale popatrzcie, na przykład, no to może nie rozprawiajmy o tych czasach, o których tak mało wiemy, bo zaraz nam zarzucą, że no i takie tam. Ale popatrzcie na lata 90, nie? Kto miał z was, powiedzmy, że oryginalnego NES-a? NES-a, nie.
Ale w Polsce nie było czegoś
no
takiego jak oryginalny NES.
No dokładnie, dokładnie.
Ja miałem.
Więc oryginalnego NES-a?
A nie, przepraszam, to mój brat miał.
No.
Ale potem na lato zostawił u mnie w domu, więc to tak jakbym miał.
No i właśnie.
Ale, ale tak, ogólnie miałem zarówno i Pegasusa, naszą piękną polską oryginalną podróbę.
No właśnie, i to też było piractwo, i to na taką skalę, że to jest, wiesz. To było...
No, ale spójrz, na jaką to było skalę? Przecież Pegasus miał zarówno reklamy w telewizji, jak i reklamy chyba w jakichś magazynach. W komiksach na pewno miał. W komiksach na pewno miał swoją reklamę.
No bo to było zalegalizowane piractwo, bo chyba do 90 któregoś roku, nie powiem ci do którego, albo do, gdzieś w tych czasach.
Tak, tak, tak czy siak, co nie było zakazane, to było legalne.
No dokładnie, później dopiero wprowadzono ustawę, która jakby ustanawiała jakieś prawo własności. No ale no, cały czas.
Ale tak jak były te wspaniałe kartridże, takie te z żółtego słabego plastiku.
No, za 5 zł pamiętam się kupowało. Tak, miliard gier w jednym.
Ta, a tak naprawdę się okazuje, że 5 gier, tylko mnóstwo ich wersji.
No, dokładnie.
No, to były zhakowane.
No, takie haki, no. Ale to jednak smak polskiego dzieciństwa.
No, dokładnie. No i popatrz, no teraz jesteśmy wychowani niby na...
Ale wiesz,
na
ale też było coś takiego, jak na przykład ta złota czwórka, czy tam chyba złota piątka było, w normalnych pudełkach. Ogarniać sprzedawać spieracone gry, no bo jakby nie patrzeć, te kartridże to były spieracone. Nawet jak to było ułożone w takim pięknym opakowaniu z instrukcją i tak dalej.
No tak, no. I właśnie chodzi mi o to, że nasze, powiedzmy, pokolenie wychowane na czymś takim później przechodzi do jakby internetu, gdzie ma to wszystko za darmo, bez takiego wrodzonego, że tak nauczonego poczucia intelektualnej własności, no to jest, wiesz... To było do przewidzenia, że tutaj w Polsce piractwo, ogólnie piractwo na PC jest przeogromne po prostu. No, dojdzie do tego w przyszłości, że na PC po prostu nie będą wydawane gry albo tylko jakieś dziadowe porty z konsol, bo na konsoli jest największa sprzedaż.
Albo będą robione jakieś zarąbiste zabezpieczenia. Tylko takie ukryte zabezpieczenia przed piratami. No. Takie pokroju na przykład tego Game Dev. Game Dev Tycoon, jeżeli ktoś się tym interesował, to wie, że w pewnym momencie w grze, jak już tam trochę rozrośnie się ta nasza firma, to najzwyczajniej nasze sprzedaże z produkowanych gier tak spadną na łeb, na szyję, ponieważ dostaniemy komunikat, że nam zaczęli piracić gry.
No w sumie słyszałem.
Ciekawy sposób.
Znaczy dużo jest takich sposobów, no, praktycznie od początków.
No, ale co ciekawsze z tym game dev, to wszyscy to uznali za jakiś błąd i chwalili się tym, no chwalili, prosili o rozwiązanie problemu w internecie.
No też było, pamiętam, chyba z Armą 2. Z Armą 2 był taki problem, że wyciekła chyba gra, nie wiem czy to coś z serii Arma albo jakiś symulator, wyciekła właśnie gra przed premierą. I tam był taki zaimplementowany jakby antypirackie zabezpieczenie, że tam chyba zaczęło się sterowanie pieprzyć, obraz się zaczął rozmywać i te sprawy. I ktoś na oficjalnym właśnie forum wrzucił screeny z tego, i że mają to naprawić. Znaczy dużo było takich przypadków właśnie implementowania.
No, przygotowane mogę kilka powiedzieć,
no, to nie, no,
jeśli
to spoko,
chcecie.
Nie ma sprawy.
No, no, na przykład Wiedźmin 2. Wszyscy wiedzą, jak kochamy Wiedźmina, a ci, co spieracili grę, to mieli małe problemy, powiedzmy. Bo zdaje się, nie dość, że tutaj byli silniejsi przeciwnicy, co do tego nie jestem już tak do końca pewien, ale jestem pewien co do faktu, że jak były erotyczne sceny, wiecie, Triss,
no, te wszystkie, no.
To zamiast tam Triss, chyba Yennefer i innych tam kobiet, pojawiła się taka jakaś taka starucha, w sumie to nawet nie wiem co to jest, starsza brzydka pani. I teraz wyobraźcie sobie, jaki to musiał być ból dla oczu graczy, no piratów, ale jednak graczy, kiedy zobaczyli taką scenę, Geralt z jakąś staruchą.
Ja bym od razu kupił oryginał.
No, no, właśnie poza tym jeszcze widzicie, wisienką na torcie była scena wieszania Geralta. Kiedy ginął po słowach Lorendo, nienawidzę złodziei.
Łukasz, niech się wypowie o Wiedźminie, on jest wielkim fanem.
Nie będę się wypowiadać, tylko hejty będą.
Nie,
hejty
tak
lecą.
By the way, Wiedźmina, taki trochę off-top. Bardzo żałuję, że...
Spokojnie, powiedz, co myślisz, że zastosujemy tutaj cenzurę.
Nie no, to nie jest... Nie o tym jest ten podcast, no, też.
Tak by the way, Wiedźmina, bardzo żałuję, że w Wiedźminie 2 nie było kart po zaliczeniu jakiejś kobiety.
To bardzo to wszyscy. Nawet, Nawet ten amerykański, dalej nie dokończę tego, co chciałem powiedzieć, Angry Joe uznał, no, że Wiedźmin to jest zajebista gra, ale brakuje kart. To jest coś, na co się zawsze chciał z chęcią popatrzeć. Ja w ogóle fajnie byłoby, jakby taka wyszła gra karciana Wiedźmin. I tam wszystkie karty to są te jego laski.
Widzicie, to jest już zastrzeżony pomysł, panowie z CD Projekt Red. Jakby co to pieniądze przelać na konto, ja wam podeślę. A tak by the way, tak z głowy, jak sobie przypominam, jakie różne co do piractwa takie pomysły, że tak powiem. Pamiętam, jak grałem, będąc jeszcze młodym człowiekiem, znaczy teraz dalej jestem młodym, młodszym człowiekiem, jak grałem w Larego.
O, Lary.
Nie pamiętam, w którą część.
Lary 7, Miłość na fali?
Nie, to była trójka chyba, albo czwórka. Pamiętam, że zabezpieczeniem antypirackim było to, że trzeba było mieć instrukcję, ponieważ w instrukcji były portrety lasek różnych z ich numerami telefonu. I przy instalacji gra losowała pewien numer telefonu i trzeba było mieć przy sobie tą instrukcję i wpisać numer tej laski.
To ciekawe, no, jak to się na Allegro kupiło.
Dosyć łatwe do złamania, jakby zabezpieczenia.
No to wiesz, wystarczyło mieć skana, nie?
No tak.
Nie, ale to jest też takie ciekawe. No. Albo
dobra,
kiedyś...
a chcesz, żebym ci powiedział o jakimś takim bardziej chamskim z perspektywy pirata zabezpieczeniu, no, antypirackim? Też a propos takich naszych młodzieńczych lat, no może nie do końca. Pamiętasz Super Nintendo?
No, tak średnio, wiesz.
No w sumie chyba wszyscy z nas tak średnio. Tak by the way, był nawet gość, co wymyślił, co stworzył Pegasusa, też zrobił Super Pegasusa jako odpowiedź na Super Nintendo. No ale mu się nie udało niestety.
Ja powiem ci szczerze, że w moim życiu miałem przez całe lata 90., ponieważ wiesz, nie było, moi rodzice nie mieli za bardzo forsy, żeby mi kupować tego typu sprawy. Moim
to jest
całe lata 90. przegrałem
I zdaje się wtedy PlayStation 1 kosztował 1600 zł, a średnia pensja 800 zł.
No, całe dzieciństwo przegrałem na jakiejś podróbie Pegasusa do roku 99 praktycznie.
Czyli tylko na podróbce podróbki.
No, czyli, ale chodziłem tylko do kumpla na PS1, a później dostałem kompa i tak się skończyło moja przygoda z konsolami. No, ale by the way, tego NES-a, co opowiadałeś.
No, ale właśnie. Kojarzysz grę Earthbound? Zwany też jako Mother?
No i tak średnio, bardzo średnio.
Boże, dobra, ja też tak średnio. Tak się jak. To był jeszcze chyba, no, ogólnie Super Nintendo, to były czasy jeszcze bez internetu, prawda? Albo z bardzo ograniczoną dostępnością do internetu.
No w Polsce na pewno.
To wyobraź sobie, że grając w piracką wersję Earthbound, mogłeś ogólnie w to grać. Tylko jeden, miałeś więcej przeciwników, dwa, byli oni silniejsi, trzy, ogólnie twoje interfejs podczas walki był tak zrobiony, żeby był utrudniony, żeby ci utrudniał walkę. I cztery, mogłeś dojść do samego bossa, mogłeś pokonać jego pierwszą formę, ale kiedy startowała, no powiedzmy, że startowała druga jego forma, to nagle gra się crashowała, a po resecie okazało się, że wszystkie twoje savey zniknęły. A wiesz, a to są oczywiście czasy, kiedy, no zdaje się, ogólnie nie dało się zobaczyć w jakikolwiek sposób niż przejście. Nie dało się po prostu zobaczyć zakończenia gry, jeżeli sam nie przeszedłeś.
No w sumie to chyba, że jakieś opisy, nie? W czasopisach.
No ale opisy to jedno, chodzi o takie prawdziwe to odczucie.
No tak, właśnie tak teraz słuchając tych sposobów na piractwo, tak myślę, że chyba najlepszym sposobem na piractwo byłby, chociaż teraz w dobie internetu to by nie działało, byłoby coś takiego, że piracka wersja by była, nie wiem, trudniejsza, albo by się o niewiele różniła, znaczy niewiele, bo była po prostu bardziej upierdliwa od tej oryginalnej, bo
To teraz sobie wyobraź, Dark Souls pirackie, trudniejsze niż trudne.
Jest, było. To nie było, powiem ci tak, to było chyba w Dark Souls 2 albo w Dark Souls 1, tylko że to było, nie wiem, to nie było tak stricte przeciw piractwu, ale to było też coś takiego, że jeżeli ktoś odpalił grę przed jej azjatycką premierą, to nawiedzał go chyba jakiś champion, którego nie dało się pokonać, po prostu spuszczał w pierdol graczowi. po prostu po tym jak odpalił ktoś grę przed premierą, to też było troszeczkę takie antypirackie.
No i na pewno bardzo ciekawe.
No. Tak.
Ale muszę powiedzieć, że w Serious Sam 3, czyli Serious Sam BFE, Before First Encounter, czy jakkolwiek to się wymawia, był właśnie zastosowany podobny trik. Kojarzysz, jak są te takie Scorpiony z miniganem?
Mhm.
W ogóle bardzo oryginalny przeciwnik, Scorpion z miniganem. To wiesz, jak on się szybko poruszał, prawda?
No wiem.
To teraz wyobraź sobie, że on zapierdziela jak stróż pędzi wiatr do ciebie, jeszcze jest nieśmiertelny. I to było właśnie takie stricte antypirackie. Jak tylko gra wyczuła, że to jest wersja piracka, to dostawałeś takiego fajnego przeciwnika.
No i tak, ale co wiesz, teraz w dobie internetu w sumie, jeżeli ktoś ściągnie taką wersję i zobaczy, że coś jest nie tak, to od razu wiesz, jakiś forum, podzieli się z kimś, ktoś mu napisze, że masz pirata, że to nie jest to i od razu wejdzie inny krak. No i w sumie to tak, wiesz, te wszystkie zabezpieczenia, jedyne takie słuszne zabezpieczenie, które teraz jest bardzo upierdliwe i bardzo jakby bardzo godzi w innych graczy, to jest fakt, że musisz być cały czas online.
No ale to też nie jest jakieś takie nie do złamania.
No dlaczego? No jak, znaczy, chyba to też się da skrakować, no ale chyba jest ciężej, nie? Że gra musi cały czas wykrywać, musisz być podpięty do profilu.
Znaczy wiesz, ogólnie znam taką stronę z grami pirackimi, gdzie można...
Skąd znasz takie strony?
ale nie, bo to nie chodzi o takie te popularne, których nie będę wymieniał nazwy poza zatoką piratów. Chodzi o taką stronę, gdzie to nawet tuż po premierze daje gry już do ściągnięcia pirackie, tuż po premierze najnowszej gry. Co nie, to tam kilka godzin po powiedzmy Residencie Revelations już widziałem do ściągnięcia tę grę. I tak jak chyba wszędzie było, że to nam musi być na Steama, co nie, to widziałem, nie potrzebuję Steama. Można było tak samo grać, ale bez Steama.
Ze Steamem jest taki problem, że on już jest od dawna złamany i żadna nowa gra nie ma z tym raczej.
Ale mam tutaj
problemu.
Tak na myśli ogólnie, bo tak samo z Borderlands, jak ogólnie Borderlands chyba potrzeba też do Steama, no to tu widzę bez Steama. Albo FIFA na Originie, tutaj widzę FIFA bez Origina. Przynajmniej mi się wydaje, że widziałem FIFA.
Powiem ci tak, no...
Także to nie jest tak, że to nie jest do złamania.
Małe, że tak spowiedź, nam tak bardzo, ale to bardzo, bardzo naokoło udało się pograć w multi na pirackim GTA 4.
No było coś takiego. No. Ale to było strasznie dużo kombinowania, więc nie polecam. Lepiej kupić.
Nie, lepiej kupić oryginalne. Oczywiście tutaj promujemy oryginalność, ale powiem ci, że mieliśmy taki epizod, że chyba trzeba było... Graliśmy przez dżunglę i trzeba było odpalić jeszcze emulator tego całego Social Clubu i jeszcze Technogod się nazywał.
Tak, to było od Games for Windows no. Live.
I po prostu, no, teraz właśnie też tak mam, że wolę kupić oryginał i nie męczyć się z tym całym krakowaniem, z piraceniem, z tego wszystkiego i po prostu wiedzieć, że gra mi się odpali zawsze praktycznie, nie? A jak będę miał jakieś problemy, to od razu uderzam do supportu.
No, zawsze się odpali. To wyspójrz na Origina.
Niestety, na szczęście nie korzystam.
Ale chodzi o problemy przy premierze na przykład, tak?
Nawet przy zwykłym DLC możesz mieć problemy.
No to nie wiem, nie korzystam z Origina.
No też nie. Ale to co,
na szczęście ja też nie. Wspólnie się zgadzamy, że Origina nie warto używać.
Znaczy ja tylko używam Origina, bo mam tam... Tego Raymana w końcu kupiłem.
No, jednak.
No, był ten... Z dziewczyną chcę pograć.
Z dziewczyną, to pięć, też ja się dołączę.
A był za 5 zł, więc... No i właśnie... Po co mam ściągać, jak są takie super promocje mega, a jest ich naprawdę często, no patrzcie, Czarny Piątek, nie? Po co mam ściągać pirata, jeżeli mogę zapłacić 4,97, to jest praktycznie, no to nie jest duża forsa, nie? Jak tak na to popatrzysz, a masz po prostu oryginalną kopię. Znaczy, oryginalną kopię. Jeżeli chodzi o dystrybucję cyfrową, to to nie jest jeszcze do końca taka sprawa, ale o tym będzie w innym podcaście.
Potem będziesz musiał zrobić taką listę, ile na przykład tematów wymyślić w międzyczasie.
No dokładnie, bo tak mieliśmy w sumie listę, ale tak piractwo było takim, wiesz, najfajniejszym w sumie.
No to ty wybierałeś temat.
Nie, bo to jest...
Ja proponowałem DLC, bo DLC jest prostsze i można więcej ponarzekać, czyli typowo po polsku.
No dokładnie, taki hejtowy odcinek. No tutaj mamy odcinek spowiedź. Każdy, ale każdy jest piratem. No niech ktoś, kto słucha tego podcastu, nie, napisze mi, że nigdy w życiu nie ściągnął żadnej aplikacji, że nigdy w życiu nie spiracił żadnej aplikacji.
Przyznaj się, masz oryginalnego Windowsa?
Mam kurde. Nawet... Mam tak, oryginalnego Windowsa 8. Mam wszystkie Windowsy oryginalne, bo jestem studentem technicznym.
A przed, przed byciem studentem miałeś?
Tak, miałem oryginalnego Windowsa 7 i oryginalnego Windowsa XP mam w dwóch kopiach.
Się wysłaniasz.
No ładnie.
Nie, mam, wiesz, XP-ków mam dużo, ponieważ moi rodzice mają taką, nie wiem, kupują jakiś laptop tylko do internetu za kilka stówek i po prostu z tyłu są naklejki z kodami do XP-ka, więc... A mam jedną pudełkową wersję, nawet 400 kosztowała.
To rozdaj w konkursie.
Mam ją tu nawet przy sobie. To naprawdę było coś. Bo w sumie kiedyś tak było, że przekonanie kiedyś takie miałem, jak byłem mniejszy i moja rodzina też, że wiesz, jednak tam tą głupią gierkę można ściągnąć, ale jednak system to trzeba mieć oryginalny. Bo
jeszcze cię policja złapie.
No, była taka akcja, pamiętacie? Czekaj, no, musiałbym zobaczyć na CD Action, bo tam było nawet to opisywane, ale to był chyba 2004 rok, nie? Że była taka...
Nie, później było.
Później?
Później. To strasznie straszyli, że policja cię złapie, jak będziesz ściągać.
No.
Wątpię, żeby kogoś złapali. Chyba, że bardzo starał się i chciał, żeby go złapali.
A wiesz o tym, bo to była plotka, która się rozeszła, ale serio było tak, że to się rozeszło, to jest w sumie już urban legend, to się rozeszło od tego, że w pewnej chyba kawiarenki internetowej, kto to jeszcze pamięta, było tak, że rozprowadzali nielegalne oprogramowanie już na dużą skalę, nie? Po prostu tam chyba Windowsy też nagrywali, czy coś w tym stylu, nie? I po prostu obserwowali klientów tych kafejek i po prostu im wbili do domu. I to była taka bardziej zorganizowana akcja, nie? Ale już wiecie, rozeszło się, że policja wbija do domu i sprawdza kompy, to wszyscy srali po gaciach.
Wywiad PRL-u wciąż czuwa.
No. Ale w Ameryce są takie jajca, że na przykład policja wbija jakiemuś ktośowi na komputer, że tak powiem, wbija na komputer, blokuje płytę główną, hacker, bonzo hacker. I były już takie absurdalne procesy o kilka plików MP3 na naprawdę pokaźne sumy.
Ale to raczej, jeżeli chodzi o muzykę, to bardziej te...
firmy fonograficzne.
Właśnie, dokładnie. To pozywają tych wszystkich biednych ludzi, którzy chcą sobie po prostu posłuchać muzyki.
Ale jak myślicie, że czy takie piractwo uderza w samych producentów gier, czy raczej w dystrybutorów?
W sumie nie jestem pewien. Bo to jakby nie patrzeć, i tak przecież zarabiają na tym, więc skoro wychodzą na plus, to chyba aż tak źle nie musi być z tym być.
Znaczy, no to tutaj nie jest tak, bo kilka...
Znaczy, nikt nie lubi piractwa, to jest oczywiste. Jakby się okazywało, że od jakiegoś gościa, co stworzył indie grę, jakby mu piraci, to on mógłby naprawdę wyjść na tym okropnie. Bo, wiesz, indie gry to stworzone przez jednego, dwóch góra, no, kilku ludzi.
Zależy,
no.
Nie?
No a tam góra tam kilku ludzi, dużo nakładu pracy muszą w to włożyć. Jakby ich gry piraci, no to oni by naprawdę mogli z tym wyjść na minus. Tam w największe firmy to nigdy nie uderza.
Największe firmy to się opierają na konsolach, na sprzedaży gier na konsole, no, a nie na PC-ty.
Piractwo jest znikome.
A na PC-tach, no, na tych nowych na pewno.
No a na PC-tach po prostu tutaj piractwo naprawdę jest tak ogromne, no bo takie polaczkowe myślenie, nie? Że po co mam płacić, jak mam, mogę ściągnąć za darmo. Tak jest, większość ludzi tak myśli.
Dobra, ale mam do was takie pytanie. Jak myślicie, czy to, że zniknęły wersje demo gier, to czy to się przekłada teraz na zwiększenie piractwa?
No pewnie. No, w sensie tak. No, każdy tak chce wypróbować grę przed kupnem ewentualnym. A nikt nie będzie w ciemno kupować przecież.
Bo ja coś takiego słyszałem, nie sprawdzałem osobiście niestety, ale słyszałem, że te wszystkie regulaminy tych stron pirackich, które udostępniają torrenty, to mają tam coś dopisane, że trzeba w ciągu, trzeba po 24 godzinach skasować plik.
A to jest...
Niech się do tego nie trzyma, ale dzięki temu oni mają tak naprawdę czyste ręce.
Znaczy, to jest plotka ogólnie, że te 24, bo tam coś tam było, że wersja użytkowa, nie? Że na własny użytek można ściągnąć po 24 godzinach. A to jest moim zdaniem, nie wiem, może jest tu jakiś prawnik, który tego słucha, który się tam jest obeznany w tematyce prawa autorskiego, ale moim zdaniem to jest totalna plota, nie? Kiedyś strasznie dużo na chomiku i tego jest, nie? Tych wszystkich oświadczeń, że ściągasz na własną odpowiedzialność, że to jest w sumie że to jest tylko na własny użytek, że udostępnianie jest wzbronione. Właśnie tym tematem mi trochę podsunąłeś też inny. Na przykład w polskim prawie kiedyś też czytałem artykuł, że samo ściągnięcie nie jest przestępstwem, ale udostępnianie.
No, brat mi to też mówił kiedyś.
Że na przykład
ściąganie... Że to, że samo ściągam, to nie jest właśnie przestępstwo. Bo to po części byłoby tak chyba jakbym, jak z YouTube'em, że mogę sobie nawet słuchać tam tych piosenek i tak dalej na YouTubie, ale nie wolno mi ich udostępniać.
No dokładnie.
Nie, bo samo słuchanie to nie jest grzech.
No i teraz na przykład wygrywają tego typu serwisy po prostu... Jeżeli ściągasz na przykład z tego, powiedzmy, z tego chomiku, nie, no to nie jest niby nielegalne. Znaczy to jest nielegalne i to jest piractwo nieprawne, tylko takie moralne, że tak to nazwijmy. Ale... Jak już używasz torrentów, to już jesteś piratem. Bo torrenty, nawet jak masz seedy zablokowany, to zawsze się wysyłasz jakieś pakiety, nie? Zawsze to udostępniasz.
A kto ci to sprawdzi?
Policja wejdzie ci na komputer.
Zatrudnią bonzo hakera.
No, ja kiedyś tak się przestraszyłem, nie? Bo też jak spiraciłem jakiś program, i ten program, bo wtedy byłem małym, głupim dzieckiem i miałem jakiś spiracony program, sobie go zainstalowałem, włączał, a ten program, jak wykrywał, że jest piratem, to wyrzucał, nawet nie do neta, nie kierował na stronę internetową, tylko wyrzucał po prostu plik taki HTML-owy i tam było, wiesz, że to jest piracka wersja i tam, wiesz, wejdziemy ci na chatę, 50 tysięcy kary i w ogóle. Się naprawdę przestraszyłem.
Trauma dzieciństwa się odzywa.
No dokładnie. Tak samo jak zamknęli tego Kima.com'a i jego cały burdelik zwany Mega Upload.
Bo to jest... A coś udostępniałeś na tym Mega Upload?
To chyba było w czasie akta, prawda? To zamknięcie Mega Uploadu.
Znaczy ja nic nie udostępniałem. Nawet na Repitrzarze udostępniałem chyba. Chyba miałem nawet jakieś konto. Powiem szczerze. Chyba tak. O nie. Co tu wychodzi? Wiem, że na Repitrzerze na pewno miałem jakieś pliki wrzucone i to nie były do końca legalne. Ale na szczęście słuch o nich zaginął.
Już nikt nie pamięta, przestępstwa nie ma.
No dokładnie.
Przedawnienie.
Ale właśnie, ale jak powiedziałeś o tym Mega Uploadzie, to przypomniało mi się to akta. Jak myślisz, czy akta to naprawdę... Był dobry pomysł, ale jako pomysł, czy, bo to wykonanie to było chujowe, to jest akurat, nie ma co o tym mówić. Ale czy samo w sobie akta to byłby dobry pomysł?
Znaczy chodzi ci o taki dokument...
Czy jakiś taki dokument, który walczyłby z piractwem?
Znaczy, powiem ci szczerze tak, no... Ta akta, nie pamiętam już dokładnie, jakie były te, widzisz, te nieprzygotowania. Nie pamiętam, jakie dokładnie tam były postulaty akty. Ale jeżeli chodzi o taki międzynarodowy dokument, który by ograniczał jakoś internet, to znaczy to nie przejdzie nigdy, bo...
Internet to jest zbyt duże miejsce.
zbyt duże i ludzie po prostu sobie uważają, że internet jest niczyj. I internet jest, w sumie tak jest, nie, że internet jest niczyj i oni mogą robić co chcą na nim. To tak samo jakbyś, nie wiem, posiadał jakiś kawałek ziemi, ale nie, że dzierżawił od państwa, tylko miał swoje własne państwo i tam robił co chciał. No to jest coś takiego, ludzie myślą o internecie, jakiś dokument, który miałby coś im narzucać, że coś im, wiecie, to jest, ludzie są strasznie na to uczuleni.
No, ludzie są uczuleni ogólnie na wszelkie ograniczenia.
Znaczy, no, ale to...
Ludzie nawet może denerwować coś takiego, jak będzie tabliczka, żeby pies tu nie srał. Nawet to ich będzie denerwować.
No ale to popatrz, no, ludzie są wkurzeni na przykład ktoś o to, że no, nie wiem, to piractwo się ukróci, nie? Ale czy ktoś by nie był wkurzony, jakby ktoś materialnie coś komuś ukradł, nie? Bo to jest w sumie, no, złodziejstwo, nie? To tak samo to jest piractwo, na przykład jakbyś, nie wiem, wziął i wyniósł pudełko z grą ze sklepu, nie? Że to jest już kradzież, ale już ściągnięcie tego na kompa to już nie. Takie jest przeświadczenie.
No cóż, jeżeli nikt ludziom nie ginie, nie zostają okradani, to jest okej, ale jeżeli ktoś, wiesz, ukradnie, to jest komuś, pożyczy albo coś takiego, to spoko. Czemu nie?
Jak myślicie właśnie, czy to, czy można uznawać piractwo cyfrowe jako, nie, że ty bierzesz jakiś przedmiot i ktoś go nie ma, czy można to uznawać jako dzielenie, jakby powielanie czegoś na ku dobru wszystkiemu, wszystkiego i wszystkiego skaczącego i pływającego. Znaczy chodzi mi o to, taką koncepcję kiedyś widziałem, że ktoś stwierdził, że piracenie nie jest złodziejstwem, bo obie strony zyskują. Nie wiem jak. Że po prostu tworzy się kopia, a nie jakby ginie coś.
No ja to... Dobra, Łukasz, mów ty pierwszy.
No nie wiem, to mów.
Nie no, ja to widzę w ten sposób, jeżeli... Bo tak naprawdę gra to jest jakby tylko, no... Wiesz, te linijki kodów i tak dalej, prawda? To są jakieś tam skrypty, tam też grafiki i tak dalej. Ale to, że ja to mam w pudełku czy w pliku na komputerze, to dla mnie to nie ma za dużego znaczenia pod względem tego, jaką będę miał rozgrywkę, co nie? Ja tam wolę mieć oczywiście gry w pudełku, ale to już taki mój osobisty fetysz. Ale to, jak będzie grał, nie działa na komputerze, no to czy to będzie z torrentów, czy to będzie wersja ze sklepu, oryginalna, no to będzie ona działała tak samo, prawda?
No tak.
Jeżeli stamtąd wyniesienie sobie pudełka, to jest kradzież, no to ściągnięcie czegoś to tak... To też jest dla mnie kradzież tak naprawdę. Ponieważ korzystam z czegoś, za co nie zapłaciłem.
No to znaczy ogólnie w świadomości ludzi takiej ogólnopojętej praca że tak powiem praca cyfrowa, ja to mówię z pozycji informatyka, praca na komputerze, programowanie i tego typu prace w dziale IT nie są w ogóle szanowane przez ludzi, no bo powiedzmy sobie szczerze, na takim zwykłym Januszu, nie obrażając nikogo imieniem Janusz, chciałem powiedzieć, no na takim zwykłym Polaczku, większe wrażenie robi wykopanie dwumetrowego rowa niż pracowanie tydzień nad jakąś aplikacją.
Bo no to jest fakt.
No bo to jest tylko kod, nie? Siedzisz przed kompem, odpoczywasz, no ale... No, każdy, kto zakodził w swoim życiu choćby jeden program, to wie, że to nie jest taka droga usłana różami.
No, tak ja nie wiem, ale tak samo niech spróbują chociażby napisać jakiś artykuł czy coś. To też nie jest najprzyjemniejsza rola. A praca takiego informatyka, co pisze skrypty, to jest jeszcze 100 albo 1000-krotnie gorsza. Bo jak się gdzieś pomyli, to on jeszcze tam musi to potem znaleźć.
Tak samo ludzie nie chcą płacić za różne jakieś usługi informatyczne, że na przykład zrobisz komuś formata i co to jest, nie zapłacić za to ani nic.
No dokładnie, ja też miałem kilka takich sytuacji po prostu, bo robię zawioskowego informatyka, no był trochę off top, no ale przyda nam się. Zawioskowego informatyka robiłem i pracowałem tydzień nad dyskiem od mojego sąsiada. Tydzień próbowałem mu odzyskać dane, bo po prostu tam był uszkodzony, no coś był uszkodzony, nie wdrażajmy się w szczegóły, po czym oddaję mu ten dysk, a on do mnie, to co, 15 zł ci dam i jesteśmy kwita, no. No wiesz.
No i co mu
chociaż,
powiedzieć?
Chociaż równie dobrze możemy założyć, że on po prostu nie zna się na tych kosztach.
No, no tak, nie? Ale po prostu, co, ja mu zaśpiewam, wiesz, ja mu powiedziałem, że w sumie wziąłem od niego więcej kasy, nie? Ale już więcej na przykład nie, od niego tego dysku nie wezmę, no
ty
bo...
Ty chciwy burżuju.
No ale wybacz, no, jak ja poszedłem kopać rowy 8 godzin, bo miałem taki epizod w swoim życiu wakacyjny i dostawałem te 6 dych, nie, czy tam 7 dych dziennie, nie? A jak ja, no to wszyscy, wow, wykopałeś
ale,
rów.
No nie, ale to jest w ogóle ciekawe, że ludzie stawiają tydzień kopania dołu za coś bardziej wartego uwagi niż pracy tydzień nad skryptem, żeby klapek w GTA 5 chodził osobno. Żeby nie był przyklejony do twojej nogi, tylko jakby tak chodził naturalnie, osobno też. Jak osobny przedmiot. Wiesz, o co chodzi, prawda?
No, bo tak, bo takich rzeczy nie widać, bo wiesz, wszyscy są bardziej przyzwyczajeni
tak,
do...
Tak, jest, tego gracze widzą.
No, do...
I też tacy, którzy tylko się zapatrują w szczegóły.
No, na przykład nie widzisz... Nie wiem, widzisz efekt sztucznej inteligencji, ale nie widzisz algorytmów, które za to odpowiadają, że każda scena w grze komputerowej, każda tekstura, każdy obiekt zostały przez kogoś stworzone. I teraz, no, ściągając, piracąc tą grę, no, Jezu, jak wychodzimy na takich super, nie, super, wiesz, obrońców, nie? Ale to tak, teraz takie wolne myśli, ściągając taką grę, bo po prostu, no, trochę pozbawiasz tych ludzi. Po prostu to jest trochę niewdzięczne, o. Że ludzie zajmujący się treścią, którą można łatwo skopiować, bo na przykład, nie wiem, samochodu łatwo nie skopiujesz, tylko trzeba ukraść, już to nie jest takie łatwe, ale wiesz...
No, oj, tam drukarka 3D i jedziemy.
Twórcy, na przykład ja też, twórcy, którzy tworzą content, który można zajumać, że tak powiem, Ctrl-C, Ctrl-V, to jest cholernie niewdzięczna praca.
Właśnie, bo ty też w ogóle, jeżeli dobrze pamiętam, to się zajmujesz jakąś grą. Masz jakieś prace nad jakąś grą na zaliczenie, czy coś takiego, prawda?
No, nawet kilka. Znaczy kilka. Mam kilka projektów otwartych i to nie są jakieś duże, ale...
No, no to macie tutaj człowieka, który najlepiej by wiedział, co czuje twórca, kiedy się mu piraci grę.
No. Znaczy powiem to tak, takiego bardziej od kuchni, no. Ja się uczę wszystkiego na nowo, praktycznie. Jedną grę, którą tworzymy, to piszemy, tylko teraz się na Unity przesiadamy, piszemy kod, czysty kod od początku. I powiem wam tak, że stworzenie 5 kwadratów, które chodzą po mapie z fizyką, z wszystkim, bo oczywiście nie w Unity, bo w Unity to jest kilka kliknięć, ale stworzenie takiego kodu to jest naprawdę kilka tygodni pracy i później tworzenie jakiejś animacji, tworzenie tego wszystkiego.
I to jeszcze chyba zakładają, że naprawdę znasz się na tym.
No dokładnie, nie? A my na przykład mamy takie podejście, że po prostu się wszystkiego uczymy na bieżąco i ja zrobiłem, jak sam tworzyłem grę, teraz trochę mi to zastopowało, bo nie mam czasu, jak sam tworzyłem grę, to w kilka miesięcy, oczywiście robiłem poza moimi głównymi zajęciami, to w kilka miesięcy zrobiłem po prostu kilka etapów i główne funkcjonalności, bo po prostu się nie da, tego tam jest za dużo. Więc... Na przykład takie GTA 5 to już to są setki ludzi, którzy pracują nad jednym projektem przez bardzo długi czas, nie? I to jest naprawdę, no, to jest robota porównywalna do wybudowania jakiegoś, nie wiem, budynku, moim zdaniem.
No, nakładem pracy to na pewno.
No i tak właśnie piractwo to trochę, wiesz, tak jakby, nie wiem, powiedzieć...
Ej, tak, dobra, bo my tak w ogóle mówimy cały czas źle o tym piractwie, no. Z niewiadomych względów, ale powiedzmy sobie na przykład, no, jak chciałbym sobie ściągnąć grę, powiedzmy właśnie z NES-a albo Super Nintendo, czy pierwszego PlayStation, to wiecie, no, poza pierwszym PlayStation to tam jeszcze, bardziej powiem lepiej, Nintendo 64, to tam wszystko było na kartridżach. Teraz kartridża do komputera sobie nie przystawi, wiecie, nie podłączę. To czy w takim przypadku, czy to byłoby to jednak, no wiecie, nielegalne to byłoby jednak chyba nielegalne, ale czy byłaby na to jakaś wymówka?
Jak sądzisz, Łukasz? Bo tak się...
Sekundę, zaraz coś sprawdzę.
No dobra, ale to ja powiem, jak ja to widzę. No tak samo, nie, według mnie nie, bo możesz poszukać konsoli i ją kupić. To tak samo ściągając film... powiedzmy na kompa, czy to jest, ściągając film Blu-ray na kompa, czy to twoją wymówką może być fakt, że nie możesz kupić go na Blu-rayu, bo nie masz odtwarzacza? Znaczy nie masz fizycznie, nie? Jak odtworzyć tego Blu-raya. No to też jest tak, nie? Po prostu, jeżeli nie możesz, no to powinieneś tak, wiesz, jeżeli chcesz mieć super czyste sumienie, to według tego powinieneś nie kupować tego, albo kupić konsolę.
No widzisz, ja właśnie, no to ja widać nie mam takiego super czystego sumienia, jak chciałbym. W sumie dlatego, bo nikt nie może mieć super czystego sumienia. No ale ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że no te stare gry, to zwłaszcza oryginalne, to jest już bardzo ciężko kupić. Tak samo nawet konsole do nich jest coraz ciężej kupić. No głównie dlatego, że wiesz, że to już lata minęły, to one się też zużyły. Jak się jeszcze raz kupi, to się jeszcze tego bardziej będą zużywać. To w końcu wcześniej czy później zaniknie, to wiesz, to jak dla mnie to jest trochę inna, to trochę inaczej wygląda. Jak mogę sobie kupić, powiedzmy, na PlayStation pierwszego Residenta, bo mi tak oferuje sklep, zupełnie legalnie, a inaczej jakbym chciał sobie zagrać w pierwszego Mega Mana i absolutnie nigdzie tego nie ma na żadnej konsoli, w internecie, nigdzie. Tylko i wyłącznie wersja pierska, ewentualnie jakiś cartridge, jakbym miał sobie sprowadzać z Japonii.
Znaczy, no to jest takie już troszeczkę mniej, znaczy mniejsze piractwo, nie mam mniejszego, ale tak, no,
takie mniejsze zło, masz na myśli?
Jakby, no właśnie, coś w tym stylu, że to mniej jakby tak kole w oczy, nie, tak godzi, że tak powiem, ponieważ no, jeżeli masz grę na wyciągnięciu ręki w dwoma klikami w legalnym źródle, a jeżeli chciałbyś legalnie właśnie pobrać jakiś bardzo stary tytuł, to nie można tego zrobić po prostu technicznie, albo na przykład cartridge z tą grą kosztuje miliard złotych, czy tam ileś, no to w sumie...
Chociaż tutaj muszę też jakąś ciekawostkę dodam, że to tak naprawdę zależy, bo ponieważ w Japonii są jeszcze sklepy, w których możesz sobie najzwyczajniej kupić oryginalny cartridge. Tylko, że będzie po japońsku oczywiście. Ale to jest, to ci powiem ciekawe. W Tokio, sobie idziesz do takiego sklepu w Tokio, tam oczywiście wiesz, mnóstwo manga, anime i tak dalej, ale możesz tam sobie kupić cartridge osobno, cartridge w takim pudełku kartonowym, malutkim, osobną instrukcję, tam całe zestawy i tak dalej.
Właśnie tutaj, tak mówiąc o tych starych tytułach, Łukasz, ty jesteś z nami cały czas, czy...
Tak, właśnie chcę coś dodać, ale czego masz skończyć?
No to dobra, to powiedz, bo ja chcę...
Z tymi starymi programami i grami jest tak, że po jakimś czasie, jeżeli nie są już wspierane i po prostu firma, która to wytworzyła, nie istnieje, to one stają się darmowe z automatu.
Właśnie to chciałem też powiedzieć, to się nazywa Abandonware. No, dokładnie. Tutaj z Wikipedii mogę nawet przytoczyć: oprogramowanie, którego twórca nie sprzedaje i nie zapewnia dla niego obsługi. Spotyka się również użycie tego bla 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 bla. Nie jest używane w odniesieniu do starszej wersji danego oprogramowania. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli gra jest porzucona przez twórców, to ona jest darmowa. Tak tutaj jest, tak jeżeli chodzi. Tylko nie wiem, czy to ma moc prawną.
Także dziękuję, nie wiedziałem o tym. Ale także jak do Mega Man i Resident Evil. Dwie gry stworzone przez Capcom. Jedną mogę sobie legalnie kupić, wciąż, w wersji elektronicznej, ale to nie ma znaczenia, bo ja po prostu sobie to mogę kupić. A drugiej, oficjalnie od twórców, już sobie nie mogę. I wiesz, jak to rozdzielić teraz? Bo jak sobie ściągnę teraz Residenta, no to będzie 100% piractwo. Znaczy piractwo, to będzie na pewno kradzież. Ponieważ no... mogłem im dać jednak zarobić, chociażby na tym PlayStation Store. A jak sobie ściągnę Mega Mana jedynkę, no to już nie mam jak im coś zabrać.
Znaczy no, na pewno trzeba sprawdzić, czy nie ma jakiejś legalnego źródła nabycia, nie? Czy na przykład stwierdzenie, że na przykład nie ma w oficjalnym sklepie jakimś tam, na przykład zobaczyć po prostu, przeszukać trochę internetu, się dowiedzieć, czy nie ma oficjalnego źródła pobrania jakby gry, jeżeli...
No mów. A jeżeli to się nie uda, to zawsze są aukcje jeszcze, eBay, Allegro, tablice, dawniej OLX, czy OLX, dawniej tablice.
No to też, nie? Tylko, że to jest właśnie, teraz weszliśmy na bardzo śliski temat, jeżeli chodzi o piractwo. Właśnie, czy piractwem jest ściągnięcie takiej bardzo starej gry, do której na przykład no, już kosztują miliony, to nie? I chcesz po prostu zobaczyć, jak to kiedyś było. Czy to jest takim... czy można to porównywać z piractwem, jeżeli ja sobie ściągam... Dobra, przyczepiam się tego GTA 5, ale sobie ściągam GTA 5. Czy to jest ten sam wymiar piractwa?
Zależy, no bo przecież gier z Commodore albo Atari już raczej nie ruchomisz na tych, bo na tych urządzeniach, ponieważ ich już za bardzo nie ma. Te zostają tylko emulatory i tak dalej, więc to nie można raczej porównywać tego.
Bo myślę, że wszystkie konsole od czasów sprowadzenia CD to już jest piractwo tak samo, bo są emulatory na kompach i możesz sobie kupić znaczy używanie emulatorów też jest piractwem.
A ja słyszałem, że samo używanie emulatorów nie jest zakazane jakoś prawnie, ale no, używanie jest? No, to dowiedza się.
Nie jest, tylko że emulatory działają tak, że przynajmniej takie do PlayStation i PlayStation 2, że one potrzebują BIOS-u, które już nie da się jakoś tak legalnie pozyskać.
Dobra, no to musi chyba być... zdobycie BIOS-u jest nielegalne, a nie emulator.
No tak, sam emulator jest legalny, ale zdobycie BIOS-u.
No, to emulatory są legalne.
No, ale nie można... Samo urządzenie...
Wiem, o co ci chodzi. Urządzenie jest legalne, tylko te BIOS-y to nielegalne, okej. Okay. No.
Więc, no, ale to wtedy musisz kupić konsolę. I wtedy możesz sobie z czystym sumieniem powiedzieć, że grasz w legalne. Czyli chcesz kupić bardzo starą grę, musisz gdzieś na jakiejś aukcji znaleźć bardzo starą konsolę, jeszcze w takim stanie, żeby odtwarzała tą grę, kupić tą grę, znaleźć jeszcze telewizor, do którego będziesz mógł to podłączyć i wtedy możesz powiedzieć z czystym sumieniem, że grasz legalnie. Tylko czy to ma sens?
Zależy dla kogo są tacy koneserzy, co muszą tak mieć, tak zrobić. Bo inaczej to nie będzie prawdziwe granie i nie będą.
No tak, no. No chyba, ale ja jestem chyba za miękki na takie.
Za miękki to masz portfel na to.
No to też.
I w sumie ja też.
No i tutaj właśnie wszystko się rozbija o Force, nie? Jeżeli by wszystko było... Znaczy, jeżeli też tutaj piractwo powstało, też takie...
Znaczy, nie w Polsce.
Szczególnie w Polsce się nasiliło piractwo przez to, że na przykład mamy Steama, gdzie wszystko jest w dolarach i w euro, nie? I na przykład dla Niemca, dla Amerykanina te $12, czy $15, czy $20 to nie jest już duża forsa, nie? Ale u nas, jeżeli to pomnożymy przez 3,
jeżeli
przez 4...
Jeżeli po prostu spojrzymy na aktualny kurs.
No, przez 3, przez 4 to dla nas to już jest...
Albo nawet razy 5, bo to jeszcze funty czasami są.
To dla nas to jest full kasy. No, za jakąś
gierkę... Widzisz, bo to problem jest tak naprawdę taki, że te wielkie firmy pokroju EA, Ubisoft, to one mają jakby jedną cenę na cały świat. To wiesz, to co może kosztować powiedzmy $100 w Ameryce, to może kosztować $100 w Polsce. Tak zupełnie przykładowo, co nie?
No tak, no.
Wiem, że przesadziłem mocno z tą ceną, wiem o tym, zdaję sobie sprawę, ale to tylko taki przykład, że ceny będą takie same.
Steam też nie jest bez winy, bo na przykład dla Rusków wprowadzili osobną walutę, te ruble ich, a dla Polski, gdzie też zarobki są niższe w stosunku do zachodu Europy, nie wprowadzili polski złot, tylko dalej są euro i to tak się nie za bardzo opłaca.
No właśnie ja cały czas żałuję, tylko że mógłbym dostać bana przez to, że nie mam Steama zrobionego tak, żeby wykryło mi, że jestem w Ameryce.
Nie no, idzie.
Bo równie dobrze, tylko że już mam za dużą tam kolekcję, żeby coś sobie przetransferować, ale o wiele bardziej wolałbym płacić w dolarach niż w euro.
Ja bym wolał w
rublach. Dlatego, bo gra będzie... Bo jakoś tak dziwnie to jest właśnie przeliczane, że jak coś kosztuje w Ameryce $50, to w Europie kosztuje 50 euro. Ale i tak muszą u nas przekładać, tam przełożyć z euro na złotówki, nie z dolarów. Ale głównie chyba chodzi o to, że tam, wiesz, wersja PAL jest od razu, wersja europejska, to tam prosić, że wszystko będzie przerabiało na wersję polską.
No i tutaj, no ta cena jest naprawdę, no, straszna. Jeżeli ja widzę, jak ja widzę fajnego indyka, no teraz na przykład chciałbym sobie pograć w Binding of Isaac Rebirth.
Rebirth.
No. I... No, ile on teraz kosztuje na Steamie? No zaraz luknę i zobaczę. Tylko teraz jest i tak
no
jest
i drogo.
Sale, nie? I to jest...
Ja sobie chciałem zagrać w Shovel Knight. Tylko już nie pamiętam, ile to kosztowało.
Tam
ale
jest...
też trochę nie mało. Aż sobie sam to zobaczę.
No właśnie, też wejdę, widzicie, to profesjonalne.
Czekaj, zaraz ci powiem. Kosztuje 15 euro.
Znaczy, wiesz, no, profesjonalny.
Isaac.
My to wszystko bierzemy zupełnie na żywca. Jak o czymś mówimy, to musimy to sobie sprawdzić.
Pisałem Isaac i mi wyszedł Dead Space.
No, Shovel Knight. Indyk podobny do Megamana, dlatego mnie też zaciekawił. I kosztuje 15 euro. No przepraszam, teraz za indyka to ja bym nie chciał zapłacić.
No i 15 euro to sobie w przeliczeniu mamy...
No 15 euro razy 4 to 60?
No, 62 złote.
Trochę drogo, ale powiem ci, że na stronce, gdzie można handlować z ruskimi, to jest za dwa klucze CSGO, czyli jakieś 5 euro.
No.
I tak pewnie kupię.
Ale co?
No, Isaac.
O, za 5 euro? Bo o,
jednak
za...
nie ma zamiaru wydać 15
na
euro,
naszym
już 5 euro
kochanym,
to jest całkiem
dla naszej części Europy jest za 15 euro.
No, to tak jak u mnie.
A to tak, by the way, to za 5 euro to bym kupił nawet. Dwa klucze za 5 euro? To jest za...
Znaczy tak widziałem podczas wyprzedaży, więc to trzeba poczekać na wyprzedaż, bo dzisiaj sprawdzałem, to są 3 klucze.
Aha. No to nie, dobra. Ale tak, to był taki off-top. No ale no widzicie.
No właśnie śmiałem spytać, że my nie schodzimy z tematu.
No, dlatego no, ja na przykład nie zagram w Isaaca, nie ściągnę go, nie spiracę, bo...
Ja sobie kupiłem Isaaca tego pierwszego, nie Rebirth, tylko normalnego, z chyba tym jednym DLC, co było.
W
bo akurat był za jeden, za jednego euro.
No to ja też,
to też kupiłem
wersję. No ja też to mam wersję. No i, no dobra, już jedno euro to jest przesada, nie? Ale no 15 euro za... Znaczy, to też jest... My to też na to patrzymy przez taki pryzmat, że no, nikt nie ma z nas jakby stałej pracy jeszcze takiej zarobkowej. Ale chociaż, czy by ktoś chciał dać naprawdę 60 zł za malutką grę indie?
A malutką? Ty wiesz, ile to dodaje? Ale nie, to jest serio mało. Mało, no. Znaczy... Dużo jest za grę, tylko my mało zarabiamy.
No.
I nie mam na myśli my, że nasza trójka, bo my nic jeszcze nie zarabiamy. Ewentualnie ty tam coś pisz, no. Artur, bo ty akurat tam piszesz jakieś artykuły.
No, ale to są grosze.
No, grosze.
No, ale...
Ale ogólnie przecież płace w Polsce są zbyt niskie. I jak mamy sobie pozwolić na jakieś takie gry? Jak u nas to... Ile byś na taką jedną grę pracowało? Z 3 dni?
No, no... I w sumie na
grę indie. Może nawet dłużej.
Na gry indie. A co z, właśnie z grami jakby premierowymi? Na przykład z Diablo, dodatek do Diablo kosztował ile tam? 170?
Nie, 170? O kurde, 190? Nawet nie pamiętam.
No.
Powyżej stówki na pewno kosztował. Mi się wydawało, że chyba coś kosztował 120, bo widziałem, że w Tesco sprzedawali go po 90.
No ale zobacz, jeżeli już mówimy o cenach, to zobacz później ceny na konsole. No, tam
no tak, ale wiesz, bo to też chyba dochodzi, że w przypadku Blizzarda to jeszcze by chyba dochodziło przekonwertowanie tego jakoś na konsolę, żeby tam to pada było, żeby to pasowało wszystko do konsoli, plus jeszcze jakaś tam marża dla Sony albo Xboxa.
Ale to teraz tak właśnie wpadłem na myśl, no zobacz, jeżeli jest tak
o cenach
małe...
gier też będziemy mogli osobno porozmawiać.
No, jeżeli jest tak małe, ale to też się wiąże z piractwem, nie, bo to jest... Jeżeli
tak,
jest
ale... tak... Będziemy mogli też osobno porozmawiać.
No dobra, no to nie, no to... Dobra, no już mamy ponad godzinę w sumie i Łukasz mówił, że chce też nie
dobra.
Za długo.
Ej, ale powiedz mi, że... No. Tak, szybko, tak jeszcze szybko o pieniądzach. Powiedz mi, co myślicie o ludziach, którzy mają akurat dużo pieniędzy, bo powiedzmy w Ameryce, bo w Polsce to wszyscy mają mało pieniędzy, więc o Polsce ciężko mówić, ale w Ameryce pieniądze są, na grę stać, ale i tak wspieracie, bo sobie woli pieniądze zachować na nowy telewizor, albo konsolę, czy coś takiego.
Znaczy, powiem z mojej perspektywy, że jakby mnie było stać, znaczy jakby mnie było stać i miałbym sprzęt, to bym kupował nowe gry. A teraz nie mam ani tego, ani tego, ani tego, więc po prostu nie gram. Potrafię sobie odmówić zagrania w produkcję, tak samo jak z tym głupim Isaaciem. Ja sobie potrafię odmówić zagrania w tego Isaaca, chociaż wiem, że bardzo chcę. Nie oglądam gameplay, No, nie oglądam gameplay, bo mi normalnie się chce płakać, nie? Żeby nie stać na to, ale po prostu umiem sobie odmówić, umiem sobie powiedzieć nie i zagram dopiero wtedy, kiedy będę miał kasę.
Bardzo się fajnie w niego gra.
Joku.
No ale na swoją obronę mam to, że to nie grałem u siebie, także...
Aha, dobra. No, jasne, jasne.
Ale koop jest zarobisty.
Aha, no dobra, to już wiem, u kogo grałeś. No, więc... A jak ty uważasz, Revolverów?
Jak dla mnie to jest po części chamskie, a na pewno to byłaby skąpstwo i chciwość, jakby się wolało kupić samochód w zamian za jedną grę. Znaczy wiesz, cena samochodu, a cena gra to jest, a cena za grę, nawet za cena za telewizor, to takie nieporównywalne trochę. Bo tacy ludzie, wiem, że na pewno są, co woleliby właśnie wspierać sobie grę po to, żeby sobie odłożyć na coś innego. Tylko, że jaka to będzie cena? A zwłaszcza w przypadku takiego Amerykańca.
Dobry. Dla Amerykańca to nie robi pewnie różnicy po prostu. A że ktoś kradnie, to...
Nawet dla mojego kolegi w Holandii to nie jest za duża różnica. Znaczy za duża różnica. Tam spieracenie dla niego gry to tak naprawdę nie jest taki wielki... Kurde, gubię się we własnych słowach już.
No, trochę
to powiem inaczej. Mam kolegę w Holandii, który jako, że nie zna tamtejszego języka, więc nie może się uczyć, a był w połowie klasy maturalnej, czyli taki peszek dla niego lekki. Chociaż dla niego to są jak wakacje oczywiście. Ale też jak poszedł do pracy, teraz zarabia sobie 900 euro. Tylko on. Tam jego mama trochę więcej zarabia, ale jak on zarabia 900 euro, się może dołożyć z mamą, to jeszcze mu coś zostanie przecież. To chyba no tak. Domyślacie się, że patrząc na to, jakie tutaj są ceny, a na to, jakie są jego prywatne teraz zarobki, to wiecie, to byłoby już naprawdę chamstwo wtedy ściąganie. No i cisza nastała.
Czekajcie chwilę, zaraz wracam.
Czyli robimy cięcie.
To była cisza na antenie, bo nie wiedziałem, bo... No dobra, to się tam wytnie.
No i tak już chyba kończymy.
No dobra, co? No to tak.
No dobra.
Chyba, że chcecie dalej.
Dobra, no to tam... słowem...
Nie, już kończmy, bo to już trochę
słowem
nam wyszło.
Podsumowania. Każdy ktoś niech coś powie o piractwie. Łukasz, co powiesz na temat piractwa?
Piractwo jest złe, ale no nie ma usprawiedliwienia i nie wolno.
No. Ty, Revolverów, jakieś ostatnie zdanie podsumowania?
Piractwo jest złe, no ale... Ale jeżeli kupujemy, jeżeli jednak ściągamy jakąś grę, która już nie ma jakiegoś takiego oficjalnego wsparcia od producenta, nawet jeżeli ten producent istnieje, ale nie ma takiego wsparcia jak te gry z NES-a, no to jeszcze aż takie złe nie jest wtedy.
A moim zdaniem, jeżeli kupujesz, jeżeli ściągasz grę i na przykład pograsz sobie w nią jakiś czas, nie mówię, żeby całą ją przechodzić, chociaż nawet możesz no, całą, jeżeli ci się gra, no dobra, jeszcze raz, jeżeli pograsz sobie w grę jakiś czas i ci się naprawdę spodoba, to powinieneś ją kupić po prostu. Jeżeli ci się podoba gra, no to powinieneś, wiesz, kupić grę i pokazać swoim... Pokazać producentom gry, że po prostu, no to jest fajne i dać im zarobić po prostu, dać im kasę za swoją pracę. Ale jeżeli gra ściągasz i ci się nie podoba, no to po co w nią grać? No i ogólnie, wierzcie, jeżeli was nie stać na gry, na najnowsze produkcje, na granie, chociaż macie wypasionego kompa, a nie stać was na te Call of Duty najnowsze, no to sorry, nie?
To odpalcie sobie, poprzednie Call of Duty, będziecie mieli dokładnie to samo.
No. I tym optymistycznym akcentem. Kończymy nasz pierwszy krok, Jezu. Ale chciałem
bezimienny cast.
Bezimienny cast, już wiecie, godzina gadania, już mi się myli. Już wiadomo, kim się inspirujemy, ale to był nasz pierwszy odcinek, jeżeli dotarliście...
Osobiście nie znam Croquet Casta.
Ale znam, bardzo polecam. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, to napiszcie, co sądzicie o tej formule, napiszcie w ogóle coś tam, jakieś miłe słowa, złe słowa, to był nasz pierwszy odcinek, a my w następnym odcinku...
Te złe słowa to były krytyczne, a nie haters.
No hejt, no a my w następnym odcinku...
Chcecie to też, możecie napisać nam propozycje przyszłych propozycji na następne tematy. Chociaż też tak dokładnie. Czuję, że jeszcze dwa następne podcasty to będziemy brali na zasadzie, że sobie sami wybierzemy temat, bo was będzie jeszcze za mało wtedy.
No, ale jeżeli będzie naprawdę fajna propozycja. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało, to możemy je zrobić kącik pytań w naszym podcaście.
Wy jeszcze w ogóle będzie trzeba założyć całe konto na YouTube.
A, to dobra, to już później sprawy organizacyjne. A żegna się z wami Laska Gaming, Revolverow
i Łukasz.
To się pożegnaj jeszcze, Revolverow.
Żegnam się z wami. Do następnego bezimiennego kasta. Hej.
Pa, pa.